Piotr Solko, witam, dzień dobry. Dziś naszym gościem w rozmowie pod krawatem jest pan dr Andrzej Montfił, prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, również wykładowca Politechniki Morskiej w Szczecinie i pełnomocnik marszałka i do spraw OZE, i do spraw zielonej energii, wodoru i gospodarki morskiej. Witam pana, panie doktorze, w naszym studiu.
Dzień dobry.
Kilka dni temu obiegła region i Szczecin informacja o tym, iż światowy potentat w branży produkcji turbin wiatrowych firma Vestas zawiesza swoją inwestycję w Szczecinie. Tę informację przekazał brytyjski dziennik biznesowy Financial Times. W tej sprawie nie ma, tak mówił na naszej antenie, jeszcze nie było żadnego oficjalnego komunikatu inwestora. O tym mówił zastępca prezydenta Szczecina, pan Michał Przepiera. W jego ocenie inwestycja została odłożona w czasie. Ale jak pan patrzy na tę decyzję firmy Vestas? Co ona oznacza tak naprawdę i czy coś oznacza?
Musimy pamiętać, że Vestas, kupując tereny w Skolwinie, kupował je pod budowę przede wszystkim fabryki Gondol. A ponieważ w tak zwanym międzyczasie kupił majątek po dawnym ST3, to dzisiaj te gondole montuje w tej fabryce. I czyli ten główny swój cel osiągnął, jakim było tutaj pojawienie się w regionie i montowanie. Tym bardziej, że musimy pamiętać, że Vestas od lat jest w regionie. Jak jeździmy przez region, to turbin Vestasa lądowych widzimy dużo. Natomiast potem jakby pojawił się w Vestasie pomysł, z tego co ja mniemam i tak oglądam, widzę, żeby w takim razie na Skolwinie zbudować dużą fabrykę skrzydeł dla morskich farm wiatrowych. No ale też zadziało się znowu w tak zwanym międzyczasie to, że Vestas kupił od LG fabrykę skrzydeł w Goleniowie. Czyli na ląd ma pełne zabezpieczenie, natomiast no, wobec tego, że te projekty europejskie, jeżeli chodzi o morską energię wiatrową, ze względu na różne zawirowania Equinora i duńskiej firmy Ørsted, które zostały przez Trumpa wyrzucone ze Stanów Zjednoczonych, tak, z budowy farm wiatrowych na wschodnim wybrzeżu i mają kłopoty, to powoduje, że jednak inwestorzy no, muszą trochę weryfikować portfele i tym podobne. Natomiast no, ja bym na to patrzył w ten sposób. No, koncerny żyją swoim pewnym rzeczami, tak. Tutaj dzisiaj widzę ataki, które są częściowo jakby grą polityczną, częściowo wojną internetową, ale jakoś nikt się nie zachłysnął w Polsce na tym, że Intel ci chce z dnia na dzień zdecydował się, że nie będzie budował fabryki za 4 miliardy dolarów.
Uzasadnieniu pojawia się takie stwierdzenie, ta decyzja zapadła z uwagi na niższy niż przewidywano popyt na morską energetykę wiatrową w Europie, o czym pan już był uprzejmy wspomnieć, ale czy to nie jest czasem taki argument dla wszystkich tych, którzy nie chcieliby by tak szybko przestawiać się tylko na OZE, na zieloną energię, na odnawialne źródła energii, w tym na elektrownie wiatrowe i farmy wiatrowe na morzu?
Ja to może powiem w ten sposób. Niedawno pojawił się raport, który wskazał, że w tym roku pierwszy raz był taki czas, kiedy produkcja energii z odnawialnych źródeł na świecie była większa niż produkcja energii elektrycznej z źródeł węglowodorowych, czyli przede wszystkim węgiel, tak, no oczywiście tam gaz, tak dalej. Które kraje mają największy udział w tym produkcji energii z OZE? Chiny, które u nas się mówi, że stawiają na węgiel, owszem, ale mają jasny cel. Po roku 2030 będzie spadek emisji, absolutnie. Największe inwestycje, to dziś jest największy rynek OZE na świecie, łącznie z morską energią wiatrową. Stany Zjednoczone, co jest zaskoczeniem w kontekście polityki Trumpa, czyli wygląda, że Trump po prostu chce, żeby świat kupował gaz od niego, węgiel, a z drugiej strony firmy amerykańskie inwestują na lądzie bardzo dużo. No i trzecie, trzecim takim regionem potężnym jest Europa. W związku z tym, no to, że w jakichś tam dziedzinach ktoś rezygnuje albo zwalnia z punktu widzenia biznesowego inwestycje z własnych pieniędzy czy kapitału, to nie możemy mówić od razu, że nie, bo jedni robią to czy tam. To jest po prostu wojna w internecie informacyjna i tyle.
Czy Jest pan zwolennikiem tego, żeby jednak pewien bufor pozostawić w postaci chociażby konwencjonalnej energetyki opartej na węglu czy na gazie, a być może takim buforem czy bezpiecznikiem całego systemu energetycznego byłaby w przyszłości energia z elektrowni atomowej?
Znaczy, co do elektrowni atomowej, to no szkoda, że żeśmy kiedyś musieli z względów finansowych i technologicznych zarzucić budowę pierwszej elektrowni atomowej w Żarnowcu, bo ja uważam, że trzeba było to kontynuować, tak jak to robi Czesi, Słowacy, powiedzmy ileś państw w Europie, tak? Dlatego, że...
Właściwie wszyscy dookoła Polski.
No właściwie wszyscy dookoła. Ukraina. Rozwijali energię, no może powie, dobrze, no tam... Niemcom ostatnio coś tam się przestawiło i zamknęli elektrownie, które mogły dalej pracować. Ale zostawmy, to jest przypadek. Myślę, że stąd będzie kłopoty między innymi gospodarki niemieckiej. Natomiast trzeba budować, dlatego że elektrownie jądrowe są stabilizatorem systemów energetycznych w układzie, kiedy mamy duży udział OZE w miksie energetycznym. Dlatego polskie decyzje jeszcze poprzedniego rządu, dzisiaj kontynuowane, cieszy, że są dwa obszary, w których się kontynuacja cała, niezależnie od tego, no są absolutnie trafione i musimy do tego mieć elektrownie jądrowe. Natomiast ja też zwracam uwagę, że w Polsce ciągle jest dyskusja albo węgiel i elektrownie cieplne. Szanowni Państwo, my elektrownie cieplne w Polsce będziemy zamykać ze względu na starzenie, zużycie eksploatacyjne. Mamy przykład Dolnej Odry, ale przez to miejsce powstają bloki gazowe.
Pan nie ma wpływu na cenę energii w kraju, ale chcę pana zapytać, czy będzie tańszy prąd, kiedy będziemy już w większości korzystać ze zielonych źródeł energii?
Będzie. Już, jeżeli ktoś uważnie czyta i śledzi rynek informacje, już mamy średni spadek cen energii elektrycznej. On oczywiście w kontekście tego, co się działo, może nie jest zauważalny, bo my też musimy pamiętać, my kupujemy energię elektryczną od dystrybutorów, a nie od producentów. Tak? Między producentem a tym, za co my płacimy poprzez omiarowanie, no jest jednak duża grupa firm, czy są firmy, które muszą po drodze uzyskać dochód z racji obrotu energii elektrycznej.
Panie doktorze, jak idzie nam odbudowa przemysłu stoczniowego? W hali K1 Stoczni Szczecińskiej Wulkan rozpoczęła się budowa statku, który ma stawiać i obsługiwać oznakowanie nawigacyjne, ten statek, na potrzeby Szczecińskiego Urzędu Morskiego.
Przemysł stoczniowy lubi mieć zawsze taką silną firmę, pewnego lidera w danym regionie. Tak? W Polsce, no, jeżeli popatrzymy na Trójmiasto, no, to mamy jednak dwie potężne firmy. Z jednej strony Chris, z drugiej w Gdańsku remontował shipbuilding, cały układ. Tak? W Szczecinie po likwidacji Stoczni Szczecińskiej, no, co było wymuszone niestety błędami z kolei też wcześniej politycznymi, no, nie mieliśmy aż do dzisiaj takiego potężnego czym silnego podmiotu. Dalej go nie mamy, ale mamy coś, czego nie było też przez ileś tam lat. Mamy zdolność kooperacji, mamy do tego prostujący swoje funkcjonowanie Stocznię Wulkan, która z jednej strony zaakceptowała i ma to w swojej filozofii bycia parkiem przemysłowym, bo ileś przecież codziennie tam ponad 2000 ludzi w te tereny wchodzi. Z drugiej strony kooperuje z pozostałymi swoimi firmami prywatnymi, część zresztą z nich jest zachodniopomorskim, klastrze morskim, przy składaniu ofert na budowę statków i w ten sposób no, zadziało się, co się zadziało, czyli budowanie dla Urzędu Morskiego pierwszego od bardzo dawna pod klucz statku.
Właśnie pod klucz, to podkreślmy, od stępki aż po
top. Tak,
pod
klucz, dlatego, że mamy na przykład dwie duże stocznie, znaczy mamy dwie stocznie, które czepią, ja to tak nazywam, kadłuby najróżniejszych statków. Przypominam choćby prawie, że no w 90% statek zaawansowany, który dzisiaj przywozi rakietę Ariane, został zbudowany w Szczecinie. Więc czasem nie chcemy tak przyjmować takich faktów, tak? Buduje się w Szczecinie naprawdę dużo tych kadłubów, czy mniejszych, natomiast tutaj pod klucz. I jesteśmy w stanie budować pod klucz. Może niewielkie
jednostki. A wrócą duże jednostki?
Ale to jest proces. Proszę zrozumieć, jest proces. Musimy odbudować kompetencje, żeby budować duże jednostki. Na razie budujemy jednostki mniejsze. Następnie czekamy na rozstrzygnięcie następnego przetargu również, na kolejną jednostkę. Szykuje się środowisko poprzez kooperację, poprzez czy to tworzenie konsorcjów, czy po prostu wspólne oferty na następne te, a ponieważ nie mamy jakby też wielkich, to z kolei, a mamy bardzo dużą siatkę mniejszych firm, to te firmy z kolei są w stanie jednak mimo wszystko kosztowo trochę inaczej do tego podchodzić.
Panie doktorze, chcę zapytać o losy terminala kontenerowego. Po ostatniej decyzji Sądu Warszawskiego zdaje się, że no, chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta inwestycja spokojnie była realizowana.
Z punktu widzenia przepisów, z punktu widzenia jakby procesu, tak, ta inwestycja jest realizowana, bo ona już jest, no bo mamy już pierwsze chociażby rozstrzygnięcia dotyczące wykonywania robót na razie w części lądowej, co bardzo ważnej. I jest ona procedowana tutaj w pełnym wsparciem jakby rządowym, uznając, że jest to jedna ze strategicznych inwestycji Polski. Natomiast no, jak każda tego typu gdzieś tam w rejonie Zatoki Pomorskiej inwestycja, ona wzbudza zawsze emocje, bo przecież ja chcę przypomnieć, jak, może inaczej, jakby ktoś z Państwa zobaczył, jak wyglądają wody terytorialne polskie, niemieckie, podział na Zatoce Pomorskiej, to by się bardzo, bardzo zdziwił. No, natomiast uważam, że jest. Czy terminal powstanie? To musimy pamiętać z jednej strony, mamy inwestorów, którzy instytucjonalnych czy państwowych typu Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście S.A., ale jakby terminal zapełni inwestor prywatny, który zdecyduje się na wyposażenie terminalu, na udział w budowie tego, co ostatnio nazwano Półwyspem Pomorze. I w związku z tym, no tutaj należy ewentualnie pytać partnerów zarządu portu. Mówię, to co z punktu widzenia infrastruktury, to wszystko przebiega. Poza tym tu się o jednej rzeczy zapomina. Terminal, odbudowa terminalu nadaje sens ekonomiczny potężnej inwestycji Urzędu Morskiego, jaką jest nowy tor podejściowy do portu w Świnoujściu, na siłą rzeczy w Policach w Szczecinie. Tak?
To jest ta inwestycja. A jak pan patrzy na takie krytyczne argumenty, które są prezentowane przez miasto Świnoujście? Ostatnio zespół doradców TOR przygotował też taki raport. Tutaj wiele się mówi o kwestiach konsultacji społecznych, o braku dostępu do niektórych dokumentów. Są argumenty oczywiście też za. Miasto boi się jednak o zakłócenie chociażby układu urbanistycznego miasta. W raporcie miasto wskazuje na niedoszacowane skutki hałasu, emisji, zanieczyszczenia wód, ryzyko degradacji obszarów Natura 2000.
Powiem szczerze, że trochę nie rozumiem, dlatego że mówimy o obszarze, który z punktu widzenia turystycznego jest w bardzo niewielkim stopniu wykorzystany. Tak, mówimy o terenach jeszcze na wschód od terminalu LNG. I w związku z tym terenach, których jeżeli tam się dzieje coś i jest, choćby będzie pracował port, to proszę wierzyć, żadnego hałasu na drugą stronę, na piękne plaże, które są w Świnoujściu, na absolutnie niepodważalny urok samego Świnoujścia, części, która znajduje się na wyspie Uznam, nie będzie to miało żadnego wpływu. Dzisiaj ciekawostką dla niektórych plażowiczów jest to, jak widzę, jak wielki statek LNG wchodzi i jest wciągany.
Jest to swego rodzaju atrakcja wręcz,
oczywiście,
mam wrażenie.
Oczywiście. Nikt nie słyszy pracy holowników, nikt nie słyszy pracy maszyn tych statków. I to samo będzie tutaj, proszę wierzyć, a propos tych. Jedyne, co może być obawy, że nie oszukujmy się, wiemy dobrze, że w Świnoujściu jest temat z pracownikami. Tak, że część ludzi, którzy dzisiaj pracuje w części hotelowo-turystycznej, zdecyduje się na pracę w terminalu, co daje dużo lepszą perspektywę rozwoju.
A do takiego, chciałbym, żeby pan jeszcze argumentu się odniósł, terminal będzie stanowił, to z wcześniejszego raportu, który poznaliśmy, ten terminal będzie stanowił przede wszystkim wewnątrzkrajową konkurencję dla portów w Gdańsku i Gdyni, troska o kolegów z Trójmiasta. I też port w Świnoujściu ma nikłe szanse przejęcia znacznej części rynku kontenerów w rywalizacji z Hamburgiem innymi portami leżącymi chociażby nad Morzem Północnym.
No to akurat z tych kilku tam ekspertów zespołu, czy ludzi, którzy twierdzą, że oni absolutnie nie działali w zespole tak dalej, powiedzmy gdzieś tam nawet, żeśmy się przenikali przez te lata pracy w obszarze portowym, Odpowiem w ten sposób. No, trochę dziwne argumenty dla mnie, bo dlaczego mieszkaniec Pomorza Zachodniego ma się martwić o terminal kontenerowy w Gdyni, w Gdańsku, a szczególnie w Hamburgu? Bo nie oszukujmy się, tak? Jeżeli lat temu 30 mówiło się, że największym portem kontenerowym polskim jest Hamburg. Dlatego, że większość kontenerów do Polski i z Polski przechodziła przez Hamburg. Czy nam o to chodzi, żeby one przechodziły przez Hamburg, czy żeby ewentualnie przechodziły przez port Świnoujściu? Bo ja jestem za tym, żeby przechodziły przez port Świnoujściu.
Zmieńmy temat, ale też dotyczyć on będzie gospodarki morskiej. Jedną z alternatyw, panie doktorze, dla nadwyżek zbożowych ma być eksport tego zboża. Nie mamy którędy eksportować, mówią rolnicy, nie ma silnego krajowego podmiotu, który mógłby zainwestować w terminal zbożowy. No i jak rozwiązać ten problem? Czy rzeczywiście no, jest tutaj i czy pan podziela ten argument rolników, że jednak tutaj państwo powinno mocną rolę odegrać?
Ja się boję państwa w polskich realiach, dlatego że to będzie oznaczało, że podatnik będzie płacił za czyjś pomysł. Mamy tak przykłady potężne, tak, mamy chociażby, który się buduje dalej z pieniędzy podatników, dawno miał być gotowy, dalej go nie ma, dok dla Gryfi. Tak, bo decyzje polityczne spowodowały, że budujemy fajnie, że są te nowe promy, bo być może uratują to polskich armatorów promowych w konkurencji potężnej, jaka jest na Bałtyku, ale też one są zbudowane drożej niż gdyby zbudowane w realiach ekonomicznych bez ingerencji politycznej. I ja się boję wielkiego podmiotu w rynku zbożowym. Dlaczego? Dlatego, że rynek zbożowy światowy jest opanowany przez kilka wielkich domów zbożowych. I nie ma siły, nie wierzę w to, że jest ktoś w stanie wejść w ten rynek, tak? Co z tego, że zbudujemy podmiot krajowy, że zbudujemy powiedzmy elewatory, linie kolejowe rozszerzymy do portu, że można było miliony ton przywozić i magazynować. Tylko, że to trzeba komuś sprzedać. A na świecie sprzedaje się nie odbiorcy konsumentowi, tylko tym wielkim domom zbożowym.
Czyli
one dyktują ceny.
Nie tędy droga.
Dla mnie nie tędy droga.
A którędy droga? Mówił pan przed wejściem na antenie o tym, żeby rolnicy, o tym, że rolnicy, farmerzy amerykańscy domagają się interwencji od Donalda Trumpa. Wiemy, że Niemcy odbudowują rezerwy strategiczne. No może tu jest pole do popisu.
Jeżeli mówimy o rezerwach strategicznych, to mówimy o czymś innym, tak? Tutaj okej, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w jakimś czasie, skupy interwencyjne czy coś w ograniczonym okresie, ale gdzieś że rzeczywiście szczególnie potrzebne, okej. Tylko my mamy w Polsce, zaczynamy mieć co piękny taki jakby dualizm myślenia, tak? Jeżeli moja działalność wymaga dotowania przez państwo, to proszę dotować, tak? A z drugiej strony mamy miliony ludzi w Polsce pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie jak się je zamyka, to nikt tym ludziom nie pomaga, póki nie pójdą na bezrobocie. W związku z tym, no można zadawać pytanie, tak? Tu rolnicy, niewielki, proszę, paradoksem to, że rolnictwo polskie ma niewielki wkład w PKB państwa, bo to jest raptem kilka procent. Górnictwo, które tak krzyczy, ma też kilka procent tylko wkładu.
Ale znaczenie...
Ale są to dwie grupy, które potrafią się mobilizować i przez to jakby są nadreprezentatywne. I dlatego są tak głośne i silne, no i chwała, bo jeżeli ludzie potrafią się gdzieś tam grupować w własnym ochronie własnych interesów, no to z drugiej strony trzeba to szanować. Stąd reformy w tych dwóch obszarach w Polsce są zawsze najtrudniejsze. Proszę zwrócić uwagę, jak coś się w Polsce dzieje, to dzieje się albo w górnictwie, albo w rolnictwie. Ale to, że czytamy, że tu firma zwalnia kilkuset pracowników tam gdzieś i tam nie ma jakichś przepisów o tym, że państwo będzie dopłacać za każdym razem, jak coś się dzieje negatywnego. Nie zazdroszczę rolników, sam bym nigdy nie chciał być i to okej, to żebyśmy zrozumieli. Ale może trzeba szukać układu związków, własnego tworzenia firm. Ja wiem, że PRL...
Kooperacji, współpracy, przetwórstwa?
Proszę pamiętać, że PRL owszem obrzydził wszystkim coś takiego spółdzielnie, ale może warto wracać do pewnych rzeczy. Związki producentów silne, tym podobne, giełdy rolne i tym podobne po to, żeby znaleźć partnerów do handlu międzynarodowego. Tylko, że tu się robi ciasno z prostego powodu. No jednak ostatnie naście lat to jest potężny wzrost produkcji rolnej na świecie, wydajności.
Co widać w tym roku po spadkach cen.
Tak jest. I to powoduje, że zaczynamy tej żywności mieć full. Tak? Ja raz w życiu byłem, widziałem, będąc statkiem ujścia Mississippi, jak co pół kilometra stoją potężne elewatory po kilkaset tysięcy ton każdy i z tego, co mówi Amerykanie, wszystkie są pełne, bo oni produkują, chowają w tych magazynach i czekają, kiedy będzie rynek. A rynek, proszę zwrócić się uwagę, kiedy mówimy o głodzie na świecie, tam, gdzie nie ma pieniędzy, żeby tym ludziom kupić jedzenie, tak? A nie o tym, że nie ma. Mamy nadwyżkę płodów rolnych, no i taka jest prawda.
Panie doktorze, na koniec, czy wodór będzie rzeczywiście paliwem przyszłości i czy region zachodniopomorski będzie takim znaczącym miejscem, gdzie będą lokować się firmy z tej branży? 27 listopada kolejna konferencja poświęcona wodorowi.
Tak, kolejna konferencja poświęcona wodorowi, między innymi Urząd Marszałkowski w ramach swojej sesji będziemy mieli taką bardzo ciekawą, uważam, inną niż tradycyjne sesje, gdzie siedzi kilka osób i dyskutuje. Będzie to mity, fakty, jeżeli chodzi o wodór, czyli będziemy się rozprawiać z pewnymi prawdami lub fałszami. Tak, czyli tym na temat wodoru. Natomiast podchodzimy w województwie do tego bardzo spokojnie. Dlaczego? Dlatego, że ja mam wrażenie, powiem tak, jeżeli coś jest szumem potężnym medialnym, a wodór zielony był takim szumem medialnym jakieś 2, 3, 4 lata temu, tak, już jutro będziemy wszyscy korzystać z wodoru, tak? A potem się robi cisza, to mój nos człowieka, który lata spędził w zarządzaniu, mówi jedno. Biznes analizuje, bada, rozwija technologię i za 2, 3, 4 lata kto się nie załapie do pociągu, to potem znowu będziemy jak tutaj z tym zbożem, nie będziemy mieli wielkich firm. A proszę pamiętać, że przecież my musimy budować morską energię wiatrową. Ja wiem, są dyskusje i tak dalej, dlatego, że będziemy wygaszać elektrownie węglowe ze względu na zużycie. Ale będziemy mieli w tym momencie też na całym Pomorzu potężne nadwyżki energii, jeżeli do tego jeszcze dojdzie elektrownia atomowa. No i albo można je przesyłać i tracić, albo można je produkować w nadwyżkach mocy w sieci, wtedy możemy produkować wodór. I wtedy będzie to miało sens.
Czyli wodór jako magazyn energii.
I paliwo.
Paliwo będzie tańsze. Bardzo dziękuję. Pan doktor Andrzej Montwił był naszym gościem, prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, wykładowca Politechniki Morskiej w Szczecinie i pełnomocnik marszałka do wielu spraw związanych z czystą, zieloną energią. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję bardzo.
Piotr Tolko, do usłyszenia, do zobaczenia.